Dzisiaj będę kontynuował tą serię, którą rozpocząłem jakiś czas temu na temat naszej tożsamości w Jezusie Chrystusie. Mówiłem już o tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi i najważniejsze jest w tym, abyśmy cały czas wzrastali. To, co charakterystyczne jest dla dziecka, to to, że ono rośnie. A więc my jako dzieci Boże mamy cały czas wzrastać w Chrystusie. Mówiłem o tym, że jesteśmy żywymi kamieniami, że jesteśmy nowotestamentową świątynią, że jesteśmy duchowym domem. I najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali, że Boża chwała nigdy nie opuści Kościoła Jezusa Chrystusa. Że sam Chrystus jest w Kościele, On jest głową Kościoła i Bóg Ojciec nigdy nie opuści swojego Syna. Opuścił Go tylko raz na chwilę, kiedy Chrystus umierał na krzyżu Golgoty. I dzisiaj będę mówił na temat kolejnej cechy dziecka Bożego, kolejnej cechy chrześcijanina, kim jest chrześcijanin. Czytamy w liście Piotra, że chrześcijanin jest kapłanem, że każdy chrześcijanin jest kapłanem. Czytamy w pierwszym liście Piotra, rozdział drugi, bo to jest ten rozdział, który jest takim tekstem głównym, przewodnim. W wierszu piątym, 1 Piotra 2:5. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. W kapłaństwo święte, prawda? Jesteśmy świętym kapłaństwem. Aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Więc dzisiaj będę mówił o tym, że jesteśmy kapłanami, jesteśmy nowotestamentowymi kapłanami. Wyobraź sobie taką sytuację, że na ulicy zaczepiasz pierwszą osobę, którą spotykasz i pytasz się, kto to jest kapłan? Jak myślisz, jakie odpowiedzi uzyskalibyśmy? Jak ludzie wyobrażają sobie kapłana? Kim jest kapłan w oczach człowieka? Ludzie wyobrażają sobie kapłana jak kogoś w jakimś specjalnym liturgicznym stroju, prawda? Nie wiem, czy pomarańczowym, czy czarnym, czy złotym, czy srebrnym, w jakimś konkretnym liturgicznym stroju. Kojarzą kapłana z jakimiś tajemniczymi obrzędami, spowitego dymem kadzidła, przy jakiejś odpowiedniej muzyce. Postrzegają kapłana jako kogoś innej kategorii, z wyższej duchowej sfery. Zresztą w jednym ze słowników biblijnych też wyczytałem, że kapłan to jest właśnie osoba, która odgrywa szczególną rolę, główną rolę w sprawowaniu kultu religijnego. Więc jest to ktoś wyższy, ktoś jakby lepszy, ktoś jakby bardziej święty, ktoś bardziej wyniesiony, ktoś jakby niedostępny tak dla nas. Nie taki przeciętniak, nie taki zwykły człowiek. I te powyższe opisy rzeczywiście pasują do kapłaństwa pewnych religii. Nawet pasują do kapłaństwa starotestamentowego, o którym czytamy w Piśmie Świętym. Ale one absolutnie nie pasują do kapłaństwa Nowego Testamentu, do kapłaństwa, które my dzisiaj stanowimy. Na przykład kapłaństwo Majów, starożytnych Majów z Ameryki Środkowej. Urząd najwyższego kapłana Majów spoczywał w rękach tak zwanego prawdziwego człowieka. To był taki macho, do którego funkcji należało między innymi uczenie pisma, obliczenia kalendarzowe oraz oczywiście wróżbiarstwo. I kapłani Majów składali krwawe ofiary. Rzadko poświęcano zwierzęta, chętniej składano ludzi. Zwykle kilkuletnie dzieci. I często praktykowane było tak zwane rytualne wyrywanie serca. To tylko taki jeden z przykładów, jak możemy sobie wyobrazić rolę kapłanów, którzy kiedyś bardzo, bardzo dawno temu żyli. Natomiast kapłani Starego Testamentu na przykład, o których czytamy w Biblii, widzimy, że oni podlegali bardzo wielu szczegółowym przepisom dotyczącym rytuałów ofiarnych, ofiar zwierzęcych, ofiar z płodów rolnych. Czytamy o tym w pięcioksiągu. Wiele, wiele skrupulatnych, szczegółowych przepisów. Natomiast kapłaństwo nowotestamentowe, kapłaństwo, o którym ja dzisiaj będę mówił, kapłaństwo, które dotyczy nas, różni się zupełnie od tego obrazu, który przed chwilą przedstawiłem, różni się od tego, jak ludzie dzisiaj postrzegają właśnie kapłana. Pozwólcie, że podam takie porównanie między kapłanem Starego Testamentu a kapłanem Nowego Testamentu. W Starym Testamencie kapłanem mógł być jedynie potomek Aarona z rodu Lewiego. W Nowym Testamencie kapłanem jest każdy wierzący. Nie potomek Aarona, ale potomek Jezusa Chrystusa. Każdy, kto jest spokrewniony z Jezusem Chrystusem. Czy jesteście spokrewnieni z Jezusem Chrystusem? Czy posiadamy Jego krew? Jego życie? Tego samego Ojca, którego On posiada? Więc jesteśmy w linii kapłańskiej. W Starym Testamencie kapłan nosił specjalny lniany strój, specjalną szatę, specjalny zawój. W Nowym Testamencie strój nie odgrywa żadnej roli w oczach Bożych. Dobrze, żeby był oczywiście, ale... Inaczej ubierał się apostoł Paweł, wydaje mi się, inaczej ja, inaczej ty. Więc to nie ma znaczenia dzisiaj. W Starym Testamencie kapłan składał rzeźne ofiary. Zwierzęta były składane na ofiarę. Krew musiała być przelana. Natomiast w Nowym Testamencie składamy Bogu duchowe ofiary, jest napisane. Duchowe ofiary, które każdy z nas potrafi złożyć. Wydaje mi się, że ja bym nie potrafił złożyć rzeźnej ofiary, ale potrafię złożyć duchowe ofiary mojemu Bogu. Każdy z nas to potrafi. W Starym Testamencie kapłan miał bliższy dostęp do Boga niż zwykły wierny. On wchodził do miejsca świętego, on wchodził do miejsca najświętszego, tam, gdzie zwykły człowiek nie mógł wejść. W Nowym Testamencie każdy wierzący ma bliski dostęp do Boga przez Jezusa Chrystusa. A więc żyjemy w wyjątkowo dobrym czasie, bym powiedział. Bo inaczej nikt z nas nie miałby szans zostać kapłanem. Przynajmniej z tego względu, że nie jesteśmy potomkami Aarona. Albo i z innych względów. Więc porozmawiajmy o naszym kapłaństwie. Porozmawiajmy o tym, co to znaczy dzisiaj być kapłanem w Kościele Jezusa Chrystusa. Co znaczy być kapłanem w XXI wieku w zborze Hosanna w Częstochowie. Jak dobrze wypełniać swoją kapłańską rolę w Kościele? Otwórzmy list do Hebrajczyków, rozdział 4. Mówię dzisiaj o tożsamości, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Niedawno słyszałem, że w pewnym zborze pastor miał kazanie na temat tego, że my jesteśmy gliną, a Bóg jest garncarzem. I potem pewna siostra się modli i się pomyliła i pomodliła się w ten sposób. Panie, dziękuję Ci, że ja jestem gliną, a Ty gliniarzem. Hebrajczyków, rozdział 4, od wiersza 14 do 16. Hebrajczyków 4, 14 do 16. We wszystkich dziedzinach naszego życia naszym wzorem jest zawsze Pan Jezus Chrystus. I również jeżeli chodzi o kapłaństwo, Chrystus jest naszym wzorem, ponieważ On jest arcykapłanem. Arcykapłan to znaczy kapłan nad kapłanami. To znaczy ten, który sprawuje nad nami pieczę, jest naszym wzorem. Jeżeli jest kapłanem nad kapłanami, to jest również kapłanem nad nami, bo my jesteśmy tymi kapłanami. A więc tak jak we wszystkim, tak również i w kapłaństwie mamy brać za wzór Jezusa Chrystusa. Jeżeli chcemy dobrze wypełnić swoją rolę w Kościele, nasz arcykapłan musi być naszym wzorem do naśladowania. Więc czytamy tutaj. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Trzymajmy się mocno Chrystusa. Bierzmy wzór z Chrystusa Pana. Tak jak Elizeusz trzymał się Eliasza, tak my trzymajmy się Chrystusa. Trzymajmy się Go, a wtedy Jego siła będzie naszą siłą, wtedy Jego charakter będzie naszym charakterem. Trzymajmy się mocno Pana. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Więc popatrzmy na naszego arcykapłana, popatrzmy na jego przykład, na jego postawę, na jego służbę i również bądźmy kapłanami, tak jak on jest naszym arcykapłanem. Pierwszą cechą kapłana jest jego kontakt z niebem. Czytamy w wierszu 14, że nasz wielki arcykapłan przeszedł przez niebiosa. Przeszedł przez niebiosa. Inne tłumaczenia mówią, że on wstąpił do niebios, że on teraz zasiada w niebiosach, że on jest tam w niebie i tam sprawuje swoją służbę kapłańską, swoją służbę arcykapłana. Więc jeżeli my chcemy iść w ślady Jezusa, my również musimy być ludźmi, którzy mają kontakt z niebem, którzy wiedzą, kto tam jest w tym niebie i dlaczego i co my możemy przez to mieć również w swoim życiu jako kapłani. Dlatego współczesny kapłan, biblijny kapłan, nowotestamentowy kapłan, ja i ty, to nie jest zawód, to nie jest jakiś urząd, ale to jest osoba bliska Boga. My również, tak jak Chrystus, przejdźmy przez niebiosa, my również wejdźmy w ten wymiar nieba, my również bądźmy blisko Boga. Kapłan czerpie swoją siłę tylko z niebios. Kapłan nie czerpie swojej mądrości i siły z książki, z wykształcenia, z ludzkich mechanizmów, z ludzkich metod i sposobów. Kapłan czerpie swoją siłę i moc prosto z nieba, prosto z tronu Bożego. Amen? Dlatego jesteśmy powołani, aby być blisko Pana. Jesteśmy powołani, aby mieć kontakt z niebem. Słowo Boże mówi, że tego, co w górze szukajmy, o tym, co w górze myślmy. Żyjmy tym, co jest tam, tym, co się tam dzieje. Bierzmy wzór, czerpmy siłę od naszego arcykapłana. Jeżeli mamy naprawdę dobrze sprawować naszą funkcję tutaj na ziemi dzisiaj, jako kapłani, my musimy mieć kontakt z naszym arcykapłanem. A nasz arcykapłan jest w niebie. A więc my musimy docierać do nieba, my musimy pukać do nieba, my musimy szukać oblicza Bożego, my musimy mieć bliski kontakt z niebem. I dzisiaj słyszeliśmy przykład Abrahama z Indii. Jest to człowiek, który jest blisko Boga i ma kontakt z niebem. Ja chcę wam podać przykład innego człowieka, który już nie żyje. Ostatnio jak byłem w Nysie, odwiedziliśmy z moją żoną jej dziadków. Lubię odwiedzać jej dziadków, bo ja już nie mam swoich, moi już nie żyją. I Lidzie dziadek ma już w tej chwili 90, nie wiem, 3-4 lata co najmniej, może i więcej. On nigdy nie powie, ile ma lat. Ale jest dosyć stary i pamięta rzeczy, o których ja w życiu nie słyszałem. Opowiada różne historie o kościele, o zborach przed wojną. Są bardzo ciekawe. No i ostatnio jak byłem, to też się dowiedziałem kilku ciekawych rzeczy. Dowiedziałem się o pewnym człowieku, który nazywał się Łukasz Stolarczuk. Był kaznodzieją na wschodzie przed wojną. Był to człowiek, którego Bóg wspaniale używał. I pewnego razu było takie wydarzenie, że usługiwał w jednej wiosce i nabożeństwo się bardzo przeciągnęło, było bardzo dużo ludzi, o których musiał się modlić, a był umówiony już w kolejnej wiosce na nabożeństwo tego samego wieczora. I tych ludzi było bardzo dużo i on był bardzo spóźniony, także inni bracia już wcześniej wyszli z tego nabożeństwa, żeby przejść tych kilka kilometrów do tej drugiej miejscowości, tam na nabożeństwo i tam już zacząć to spotkanie. I w międzyczasie on się modlił o wszystkich ludzi, to trwało bardzo długo i w końcu, kiedy usługiwał wszystkim, skończył to nabożeństwo, wybrał się, aby pójść do tej kolejnej miejscowości, bo tam wiedział, że już inni czekają też na niego wierzący. I kiedy wyszedł za próg, w tym momencie zobaczył, że został uniesiony w powietrze i zobaczył pod sobą drogi, lasy, pola. I zobaczył tych braci, którzy już wcześniej wyszli z tego nabożeństwa, którzy idą po drodze do tej drugiej wioski. I zobaczył, jak oni idą i on ich mija w powietrzu i chce coś do nich powiedzieć, ale nie może. Nic nie może powiedzieć. Chciałby do nich coś dać, jakiś sygnał. Nie mógł tego zrobić i w tym momencie za chwilę, że tak powiem, wylądował bezpiecznie już w tej drugiej miejscowości i przyszedł na nabożeństwo i zaczął usługiwać, zaczął głosić słowo. I za jakiś czas dochodzą ci bracia, którzy szli na piechotę, wchodzą i są tacy w szoku, że on już głosi kazanie. A oni dużo wcześniej przed nim wyszli. Tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich w przypadku Filipa. Także wiecie, to bardzo się ciekawie słucha takich historii. I w wieku 41 lat został zamordowany. To były trudne czasy wtedy, czasy wojny. Prześladowanie było również pod względem wiary i został rozstrzelany. Ale był to człowiek, który naprawdę chodził blisko Pana i przeżywał takie właśnie rzeczy w swoim życiu. Więc to jest dzisiaj rola kapłana. To jest właśnie kapłan Nowego Testamentu, który ma kontakt z Bogiem i kiedy ma kontakt z niebem, kiedy ma kontakt z Bogiem, to wszystko jest możliwe dla wierzącego, tak? Wszystko jest możliwe wtedy. I Słowo Boże mówi, że my, jako właśnie kapłani Nowego Testamentu, jesteśmy powołani do składania Bogu duchowych ofiar. To jest nasz kontakt z niebem. To w tym kontakcie z niebem również ujęte są nasze duchowe ofiary. Wiecie, że w czasach przed zakonem każdy człowiek mógł złożyć ofiarę. Widzimy, że Abel składał ofiary, Abraham składał ofiary, Jakub składał ofiary. Nie było ograniczenia. Dopiero w czasach zakonu tylko kapłani, tylko lewici mogli składać ofiary. Dzisiaj też już nie zakon, ale łaska, tak? A więc znowu jest tak jak na początku. Każdy z nas ma prawo i powinien składać Bogu duchowe ofiary. I tutaj czytaliśmy w pierwszym liście Piotra, że my mamy budować się w kapłaństwo święte, aby składać Bogu duchowe ofiary, które są Jemu miłe. Jeszcze raz ten wiersz przeczytam. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Przyjemne Bogu. Wiesz, a więc nasz kontakt z niebem polega na tym, że my składamy również Bogu przyjemne duchowe ofiary. I jakie to są te ofiary przyjemne Bogu? Jakie to są te ofiary miłe Bogu? List do Hebrajczyków, rozdział 13, wiersz 15 i 16. Hebrajczyków 13, 15 i 16. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Więc widzimy, że to, co się podoba Bogu, ofiary, które się Bogu podobają, to są ofiary pochwalne. To jest owoc naszych warg, to jest nasza mowa, to jest nasza modlitwa, to jest nasz śpiew. To jest to, co mówimy swoimi ustami. Jeżeli mówimy dobrze, jeżeli mówimy o Chrystusie, jeżeli wychwalamy imię Pańskie, wyznajemy imię Pana naszymi ustami, to się Bogu bardzo podoba. Dlatego to jest wspaniałe, kiedy razem na nabożeństwie możemy śpiewać, kiedy możemy się modlić, kiedy możemy otwierać swoje usta i wyznawać, kim jest dla nas Jezus Chrystus. To jest tak cudowne, to jest tak wspaniałe. Nigdy nie przestańmy tego robić. Czy lubicie, kiedy wasze dziecko przyjdzie do was i powie: mama, mamusia, kocham cię. Lubię cię, kocham cię. Kiedy przyjdzie syn, powie: tata, kocham cię. Kiedy przychodzą do nas dzieci, mówią: kocham cię. To jest wspaniałe, prawda? Tak samo Bogu jest to miłe, kiedy my przychodzimy do Niego i składamy Mu ofiary pochwale naszych ust. Kiedy mówimy: Boże, kocham cię. Panie Jezu, miłuję cię. Jesteś moją skałą, moją twierdzą, moją siłą. I również dobroczynność. Dobroczynność jest również ofiarą, jaka podoba się Bogu. Pomoc wzajemna, pomoc ubogim, ofiara finansowa na biednych, jałmużna, czynienie dobra innym ludziom. To jest ofiara, która się Bogu podoba. Czy wiecie, że każdy muzułmanin jest zobowiązany dać 2,5% majątku rocznie na jałmużnę dla biednych? Cóż dopiero my, chrześcijanie, którzy mówimy, że mamy miłość Bożą w swoich sercach, tak? Że mamy Bożego Ducha Świętego. Cóż dopiero my powinniśmy robić w tym kierunku, aby składać ofiary dobroczynne również dla ludzi. A więc pierwszą cechą kapłana jest kontakt z niebem. Poprzez modlitwę, poprzez szukanie Boga i poprzez składanie duchowych ofiar. Drugą cechą kapłana Nowego Przymierza, Nowego Testamentu, czyli ciebie i mnie, jest współczucie. Współczucie. Wracam do listu do Hebrajczyków, rozdział 4, wiersz 15. Hebrajczyków 4:15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć. Mamy współczującego arcykapłana. Mamy arcykapłana pełnego współczucia. To, co zawsze musiało charakteryzować kapłanów, nawet już w Starym Testamencie, to to, że oni musieli rozumieć ludzi. Oni musieli rozumieć ludzi i musieli te problemy ludzi przedstawiać Bogu. Oni musieli znać potrzeby ludzi, oni musieli wczuwać się w potrzeby ludzi i musieli te potrzeby zanosić dalej do Boga. Oni musieli czuć ciężar grzechu ludzi i wtedy kładli rękę na te zwierzę i symbolicznie zrzucali te brzemię, zrzucali ten ciężar grzechu na tą ofiarę, którą składali. Dzisiaj my przychodzimy i zrzucamy nasze troski na Pana, zrzucamy nasze brzemiona na Pana. A więc bardzo ważną cechą, bardzo istotną cechą kapłana Nowego Testamentu jest współczucie. Jest współczucie wobec słabych. Chrystus jest arcykapłanem, który współczuje ze słabościami naszymi. Co by było, gdyby Chrystus nie okazywał nam współczucia? Co by było, gdyby On, nasz arcykapłan, wobec nas nie okazywał nam współczucia, kiedy my upadamy, kiedy my się potykamy? Co by było, gdyby On powiedział, ha, taki jesteś? Znowu ci nie wyszło? Znowu zgrzeszyłeś? Znowu upadłeś? Skoro ja mogłem, to ty też możesz. Tak? Skoro ja mogłem, to ty też możesz. Więc do widzenia. Czy tak czasami słyszymy tego typu uwagę? Słuchaj, skoro ja mogę przez to przejść, to ty też możesz. Czasami do naszych dzieci mówimy. Tatuś to zrobił, to ty też to masz zrobić. Prawda? Nie bierzemy pod uwagę, że jest trochę różnica wieku i doświadczenia, i stażu. Co było, gdyby Chrystus tak nas traktował? Skoro ja mogłem przeżyć 33 lata na ziemi i nie popełnić ani jednego grzechu, to ty dlaczego znowu zawaliłeś? Co było? Nie byłoby nas tutaj dzisiaj. Nie byłoby dzisiaj Kościoła Jezusa Chrystusa. Ale mamy arcykapłana, który może współczuć ze słabościami naszymi. Mamy arcykapłana, który nas rozumie i współczuje nam. Bardzo ważną cechą kapłaństwa jest współczucie. Co to znaczy być współczującym? Po pierwsze, to znaczy być wyrozumiałym dla ludzi, którzy borykają się z różnymi słabościami. Być wyrozumiałym dla ludzi. Potrafić zrozumieć człowieka. Potrafić zrozumieć to, w co on jest uwikłany, z czym się boryka. Przypomnijcie sobie postawę Pana Jezusa wobec kobiety przyłapanej na gorącym uczynku, że tak powiem. Wyobraźcie sobie postawę Jezusa wtedy. Wszyscy ją potępiają, tak? Wszyscy ją odrzucają. A ona właśnie potrzebowała usłyszeć od kogoś, ja cię nie potępiam, tak? Całe życie wszyscy ją potępiali, całe życie wszyscy ją oskarżali. Sama siebie potępiała, sama siebie oskarżała. Potrzebowała usłyszeć od kogoś słowa, ja cię nie potępiam. Więc jakie wartości prezentujemy my jako zbór? Jakie wartości my jako zbór Hosanna prezentujemy? Czy grzesznicy są wśród nas mile widziani? Czy ludzie obcy są wśród nas mile widziani? Czy my jesteśmy grupą kapłanów, których cechuje miłosierdzie, współczucie? Gdzie, jeżeli czasami się zdarzy być gdzieś w restauracji, zauważam, że mądry menadżer czy mądry właściciel restauracji stara się pozyskać klientów, a nie stracić. Na przykład w restauracji leci pewnego rodzaju muzyka. Inna leci w pubie, gdzieś tam, prawda? Dla nastolatków inna muzyka leci. Inna muzyka leci w restauracji, gdzie chodzą ludzie poważni. Jest inny nastrój, jest inny klimat. Wchodzisz do jakiegoś miejsca, wchodzisz do jakiegoś lokalu i od razu czujesz klimat tego miejsca, prawda? Wchodzę do pewnego miejsca i od razu wiem, czy ja tam chcę być, czy ja tam nie chcę być. To wszystko się na to składa. Atmosfera, muzyka, styl, sposób obsługiwania mnie. Wiele, wiele różnych rzeczy składa się na to, czy ja tam będę, czy ja tam nie będę. Czy ja tam jeszcze kiedyś wrócę, czy ja tam nie wrócę. Wiecie, każdy zbór prezentuje pewną składową wartości. Każdy zbór reprezentuje zbiór wartości, który od razu mówi, bez słów, czy jesteś tu mile widziany, czy nie jesteś tu mile widziany. Pan Jezus prezentował postawę grzeszniku, jesteś mile widziany w moim towarzystwie, tak? Pan Jezus powiedział do tej kobiety, ja cię nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. Pan Jezus był arcykapłanem, który potrafił współczuć ze słabościami naszymi. Kiedyś byłem pod namiotem, podczas ewangelizacji namiotowej, nie na pikniku, tylko podczas ewangelizacji, pod takim dużym namiotem. I była tam obsługa, obsługiwali ludzie wierzący ten namiot, pilnowali, tam chodzili wokół. Nagle pojawił się wokół tego namiotu człowiek, obcy, oczywiście warto było poznać, że nie jest z, ponieważ był z papierosem. I podszedł tak do tego namiotu z tym papierosem i tak popala sobie i tam zaczął zaglądać do środka i podchodzi do niego jeden z naszych dobrych chrześcijan. Mówi, proszę zgasić tego papierosa. Prawda? Czy to jest postawa, która mówi, o, jak się cieszymy, że przyszedłeś. Jak fajnie, że przyszedłeś, bo nie dość, że tam pięć osób na krzyż siedzi w środku, prawda? W końcu jakaś dusza się pojawiła na horyzoncie i na powitanie pierwsze hasło, proszę zgasić tego papierosa. Co jest ważniejsze? Ten papieros czy dusza tego człowieka? Co jest ważniejsze? Wiecie, my, Kościół reprezentuje pewien zbiór wartości. Ile osób dzisiaj przywitałeś na tym miejscu? Ile osób dzisiaj przywitałeś? Ilu osobom uścisnąłeś rękę? Ilu osobom, których nie znasz, uścisnąłeś rękę dzisiaj na nabożeństwie? Ilu osobom się przedstawiłeś, których nie znasz? My razem tworzymy pewien zbiór wartości. My mówimy dużo o kościele w grupach, o kościele w grupach opieki i mówimy, że to wszystko zaczyna się od kształtowania właściwych wartości. Właśnie to są te wartości, o których ja teraz mówię. Kapłani to są ludzie pełni współczucia, to są ludzie wyrozumiali dla innych, to są ludzie, którzy tworzą atmosferę, która mówi, jesteś tu mile widziany. Dobrze ciebie mieć, jesteś tu mile widziany. Przyjdź, bo to jest właściwe miejsce dla ciebie, to jest odpowiednie miejsce dla ciebie. Postawa Jezusa wobec człowieka trędowatego. Przychodzi do niego trędowaty i mówi, Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus chce go oczyścić i nie tylko mówi, że chcę, ale robi pewien gest, który wskazuje na to, że Jezus naprawdę tego człowieka kocha i akceptuje. Co robi Jezus? Oczyszcza go, ale w jaki sposób, pamiętacie? Dotyka go, tak? Wyciąga swoją rękę i dotyka tego trędowatego człowieka. Widzicie, jak wiele może znaczyć twój uścisk dłoni dla kogoś. Jak wiele może znaczyć to, że ty dotkniesz tego człowieka, że ty uściśniesz mu dłoń, że ty do niego się uśmiechniesz i że powiesz, jak miło cię widzieć, jak dobrze, że jesteś, jak dobrze, że przyszedłeś. To jest ten uzdrawiający dotyk. Tak jak Chrystus dotknął tego człowieka i ten człowiek został oczyszczony, ten człowiek potrzebował, żeby ktoś go dotknął. Nikt nie dotknął go już od wielu lat, bo był nieczysty. I ludzie bali się go dotykać. Nie mogli go dotykać, bo by się zarazili. A tutaj przychodzi Chrystus i go dotyka. Dotyka go. Myślę, że ten człowiek zapamiętał ten dotyk. Jakież to jest ważne, żeby uścisnąć komuś dłoń, żeby poklepać kogoś po ramieniu, żeby tworzyć atmosferę, w której mówimy, jesteś tu mile widziany. To są wartości, tak? To są wartości kapłańskie. Kapłani to są ludzie współczucia. Współczuć to również znaczy okazać łaskę i miłosierdzie. I dzisiaj tutaj przewija się taka nitka łaski przez nabożeństwo. Na początku pastor czytał ten wiersz, żeby przystąpić do tronu łaski. Później Paweł mówił o tej łasce. Śpiewaliśmy o łasce. I w tym fragmencie właśnie powtarzają się te zwroty. Łaska, miłosierdzie, łaska. Więc kapłani nie są od wymierzania kary, ale kapłani są od okazywania łaski. Kościół jest miastem schronienia. Tak jak w Starym Testamencie były miasta, gdzie złoczyńcy, mordercy mogli się schronić. Ci, którzy mieli coś na sumieniu, mogli się schronić i byli bezpieczni. Tak? Dzisiaj Kościół jest takim miastem schronienia, jest takim miejscem łaski. Kościół jest cmentarzem grzechów i porażek z przeszłości. Tu przeszłość jest pogrzebana, zapomniana. Kościół jest nowym światem, do którego rodzisz się z zupełnie czystą kartą. Bo łaska jest cechą Kościoła Jezusa Chrystusa. Jeżeli w Kościele nie będzie łaski dla ludzi, to gdzie oni ją znajdą? Nigdzie, nigdzie człowiek na ziemi nie znajdzie łaski, jak tylko w Kościele Jezusa Chrystusa. Więc być współczującym, to znaczy okazać łaskę, bo właśnie kiedy przychodzimy do arcykapłana, wiersz 16 mówi, kiedy do niego przychodzimy, to wtedy dostępujemy miłosierdzia i łaski, tak? Dlatego, że jest współczujący, to okazuje nam miłosierdzie i okazuje nam łaskę, przebacza nam. I to, co najbardziej bulwersowało religijnych przywódców, ten religijny establishment w czasach Chrystusa, to było to, że Jezus przebacza grzechy. To ich najbardziej bulwersowało, że Jezus odpuszcza grzechy. Że Jezus mówi człowiekowi, odpuszczone są twoje grzechy. Oni by już przełknęli to, że uzdrawiał w sabat, że czynił inne rzeczy, ale że Jezus przebaczał grzechy, że odpuszczał ludziom grzechy. Oni nie mogli tego ścierpieć. Myślę, że ciągle to jest takim wielkim kamieniem zgorszenia. Ciągle to jest takim wielkim kamieniem zgorszenia. Odpuszczanie, łaska i miłosierdzie. A co nam Jezus nakazał? Co nam nasz arcykapłan nakazał, kochani? Ewangelia Jana, rozdział 20, wiersz 23. Przypomnę wam ten wiersz, bo on mnie tak bardzo poruszył, kiedy się przygotowywałem do tego kazania. Jana 20, 23. Pamiętajcie, Jezus, nasz arcykapłan, odpuszczał ludziom grzechy, przebaczał ludziom, okazywał współczucie, miłosierdzie i łaskę. I co nam nakazał? Jana 20, 23. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Więc co nam Jezus nakazał? Nakazał nam, abyśmy odpuszczali grzechy, bo jeżeli nie odpuścimy, to nie będzie im odpuszczone, tak? Czas, żebyśmy zaczęli odpuszczać, okazywać łaskę, miłosierdzie. Co by się stało, gdybyś kogoś odwiedził w tym tygodniu? Gdybyś poszedł do kogoś jako kapłan Jezusa Chrystusa i powiedział, przyjacielu, nieważne, że cię nie było już rok, 5 lat w społeczności, ale chcę, żebyś wiedział, że odpuściliśmy tobie, że nie gniewamy się na ciebie. Chcę, żebyś wiedział, że w każdej chwili możesz przyjść, bo nie ma żadnego muru między nami. Odpuszczam ci. Odpuszczamy ci. Odpuszczone są twoje winy. Nieważne, co zrobiłeś. Nieważne, jakie problemy mieliśmy w przeszłości. Nieważne, jakie grzechy stały na przeszkodzie. Odpuszczam ci. Czy to jest posługa kapłana? Być współczującym to również pomóc człowiekowi w jego potrzebie. Czytamy w wierszu 16, że przed tronem łaski możemy znaleźć pomoc. Możemy znaleźć pomoc. A więc również za przykładem naszego arcykapłana my również udzielajmy pomocy. Czy to nie jest wspaniałe, że nasz arcykapłan zawsze chce nam pomóc? O, kiedy tylko mamy jakiś problem, do kogo się zwracamy? Panie, pomóż! Panie, ratuj! Panie, daj wyjście! Panie! Więc kapłaństwo to nie jest wyizolowanie się od ludzi, zamknięcie się gdzieś w klasztorze i tylko medytowanie. Kapłaństwo to jest bycie wśród ludzi i pomaganie, zaspokajanie ich potrzeb. Chrystus, arcykapłan, kiedy przyszedł na ziemię, ogłosił swoje życiowe motto, życiową misję. Co powiedział? Duch Pański nade mną namaścił mnie, abym co robił? Zwiastował ubogim, abym otwierał ślepym oczy, abym uwalniał ciśnionych, abym jeńców wypuszczał na wolność. O, to była życiowa misja Jezusa. Nieść pomoc, nieść pomoc, nieść pomoc. Zaspokajać potrzeby. Pomagać, pomagać, pomagać. Jesteś ślepy? Pomogę ci. Jesteś zniewolony? Pomogę ci. Jesteś w grzechu? Pomogę ci. Nie radzisz sobie? Pomogę ci. Jesteś opętany? Pomogę ci. Cokolwiek by to nie było, Jezus powiedział, moją życiową misją jest pomagać. Pomagać. Uwalniać z potrzeb i z problemów. To, co teraz powiem, myślę, jest bardzo ważne. Nigdy nie zabraknie nam okazji do składania świadectwa, jeżeli będziemy ludziom pomagać. Nigdy nie zabraknie nam okazji do składania świadectwa o Chrystusie, jeżeli będziemy ludziom pomagać. O, czasami chrześcijanie mówią, nie mam komu świadczyć. Nie mam komu powiedzieć o Bogu. Zacznij pomagać ludziom. Zacznij pomagać, a zobaczysz, jak szybko nadarzy się wiele okazji, wiele okoliczności do tego, aby świadczyć o Chrystusie. Czytałem niedawno o Adamie Małyszu. Wiecie, kto to jest, tak? Nie wiecie. Który by dzisiaj nie był tak sławnym i dobrym skoczkiem, gdyby nie pomoc innych. Przeżywał głęboki kryzys w swojej karierze sportowej. Nic mu nie wychodziło. Miał bardzo słabe noty. I wtedy stanęli koło niego ludzie, którzy mu pomagali, którzy postanowili mu pomóc. I są tego dobre efekty. Przykład nakarmienia wielu tysięcy ludzi. Chrystus powiedział do uczniów: Filipie, jak my im pomożemy? Trzeba tym ludziom pomóc. I czytamy, że Jezus wiedział, co ma zrobić. Wiecie, Jezus zawsze wie, jak pomóc ludziom. Ktoś do nas dzwoni i mówi, o, wiesz, jaki mam problem. O, moje małżeństwo się rozpada. Straciłem pracę. Jestem chory. Wszystko mi się wali. Złodzieje mnie okradli i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Słyszysz te różne problemy. I ten ktoś zwraca się, mówi, pomóż mi, co mam zrobić? Pamiętaj, że Jezus ma zawsze sposób na rozwiązanie problemu. Czytamy, że Jezus dobrze wiedział, co ma zrobić z tymi tłumami, tak? Jezus zawsze wie, co ma zrobić. Tylko oczekuje od nas jakiejś inicjatywy. Oczekuje od nas, że my coś z tym zrobimy, że my się nie poddamy. Tak jak pastor mówi, że my się nie poddamy. Że my nie powiemy, o, to jest za duży problem. O, tych ludzi jest za dużo. O, nie możemy ich nakarmić. O, nie mamy pieniędzy. Tak? Ale że my powiemy, Panie, z Tobą wszystko jest możliwe. Z Tobą wszystko jest możliwe. Wiecie, problem jest najlepszą okazją na cud. Właśnie problem jest najlepszą okazją na cud. Niektórzy mówią, że cuda dzieją się przez wiarę, ale ja czytam i widzę przykłady, że bez wiary ludzie byli, że ludzie doświadczali cudu, nie mając tej wiary. Nawet w tym wypadku, kiedy Jezus nakarmił 5000 ludzi. Kto tam miał wiarę? Tylko Jezus. Nikt więcej. Niektórzy mówią, że cuda się dzieją wtedy, kiedy się modlimy. Ja czytam pewne historie i widzę, że bez modlitwy się działy cuda. Bez wiary się działy cuda. Ale cuda się nigdy nie działy bez problemu. Zawsze był problem najpierw. Zawsze był problem, dopiero wtedy był cud, tak? Więc kiedy jest problem, to jest dobra okazja do tego, aby Bóg uczynił jakiś cud. Musimy tylko zaufać Bogu, że On już zna wyjście, On już ma rozwiązanie z tej sytuacji. A więc być człowiekiem współczującym to również rozwiązywać problemy, pomagać innym. Więc drugą cechą kapłana jest współczucie. I współczucie zawiera w sobie wyrozumiałość i postawę jesteś tu mile widziany. Współczucie zawiera w sobie łaskę i miłosierdzie. Współczucie zawiera w sobie pomoc. Pomoc ludziom. Miłosierdzie i współczucie. Tak ważne elementy kapłaństwa. I po trzecie, i na tym zakończę, trzecią cechą kapłaństwa jest samodoskonalenie się, bym powiedział, albo podnoszenie swoich kwalifikacji. Czytamy, że mamy arcykapłana, który nie tylko współczuje ze słabościami naszymi, ale jest również doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Jezus Chrystus był we wszystkim doświadczony i we wszystkim okazał się niezawodny, we wszystkim okazał się doskonały, we wszystkim okazał się nienaganny i to jest dla nas pewien wzór do naśladowania. Psalm 119, wiersz 1. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie. Błogosławieni ci, którzy idą śladami arcykapłana i ze wszystkich doświadczeń wychodzą zwycięsko, tak? Ze wszystkich doświadczeń wychodzą lepsi. Gdzie doświadczenia mogą nas albo spalić, albo wypalić. Albo mogą cię spalić doświadczenia, albo mogą cię wypalić. Taka jest różnica. Albo spłoniesz w nich i twoja wiara się zawali i odejdziesz od Boga, albo będziesz w nich wypalony, uszlachetniony i lepszy, zwycięski. Błogosławieni, którzy żyją nienagannie. To jest cecha każdego kapłana. To jest ciągłe dążenie do tej nienaganności, do tej doskonałości. Być nienagannym znaczy ciągle dążyć do doskonałości we wszystkim. Słowo Boże mówi, że podnoszenie naszych kwalifikacji gwarantuje nam jeszcze większą użyteczność. Otwórzmy pierwszy list do Tymoteusza, rozdział trzeci. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział trzeci i wiersz 13. Pierwszy Tymoteusza 3:13. Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. I tutaj to słowo wysokie stanowisko w oryginale znaczy stopień wojskowy. Paweł tutaj używa porównania z wojska. Jeżeli dobrze sobie radzisz jako szeregowy, staniesz się kapralem, tak? Że będziesz dobrym kapralem, potem będziesz starszym kapralem. Dalej to już nie wiem. Nie byłem w wojsku. Ale można dojść aż do generała w każdym razie. Teoretycznie przynajmniej, tak. Można dojść, można się wspinać po tych szczeblach wojskowych. Tutaj Paweł właśnie mówi, że ci, którzy dobrze spełnią swoją służbę, ci, którzy żyją nienagannie i którzy cały czas dążą do doskonałości, oni zyskują sobie wyższe stopnie wojskowe, oni sobie zyskują wysokie stanowisko i wtedy mogą jeszcze w większy sposób usługiwać, jeszcze w większy sposób działać, mogą mieć jeszcze większy wpływ na Kościół, mogą mieć jeszcze większy wpływ na świat, tak? Niech to będzie twoim pragnieniem. Niech to będzie twoim celem. Panie, ja chcę mieć jak największy wpływ na twój Kościół i na ludzi, którzy są poza. Więc pozwólcie, że szybciutko mam wymienię pięć dziedzin, w których potrzebujemy się doskonalić. Potrzebujemy cały czas podnosić swoje kwalifikacje. Potrzebujemy cały czas stawać się nienaganni w tych dziedzinach. Pięć dziedzin. Po pierwsze serce. Nasze serce. Ciągle musimy kształtować właściwe pragnienia. Ciągle musimy badać swoje motywacje. Ciągle musimy mieć kontrolę nad swoimi myślami. Ciągle musimy badać swoje serca. musimy udoskonalać swoje serca. Bo Bóg mówi: synu i córko, daj mi serce swoje. Wszystko zależy od naszego serca. Z serca pochodzą złe myśli albo dobre myśli, tak? Z serca pochodzi miłość do żony albo cudzołóstwo. Z serca pochodzi mądrość albo głupota. Z serca pochodzi życie albo śmierć. Więc przede wszystkim musimy ciągle udoskonalać swoje serca. Druga dziedzina to jest nasza osobowość. Nasza osobowość. Potrzebujemy ciągle pracować nad swoimi słabymi i mocnymi stronami. Potrzebujemy ciągle eliminować to, co jest niewłaściwego, to, co przeszkadza w naszym charakterze, w naszej osobowości. Potrzebujemy kształtować sobie pokorę Mojżesza. Potrzebujemy kształtować sobie rzetelność Daniela. Daniel był człowiekiem, któremu nie można było nic zarzucić. Nie można było znaleźć w jego życiu niczego, do czego można by się przyczepić. Musimy kształtować sobie rzetelność Daniela. Musimy kształtować sobie prawość Dawida, który we wszystkim był prawy. I nawet kiedy miał okazję pozbyć się swojego wroga, to nie zrobił tego. Był prawy we wszystkim. Musimy kształtować sobie cierpliwość Jeremiasza, który tak wiele głosił, tak wiele mówił i nie widział efektu, ale był cierpliwy do końca. Był cały czas cierpliwy przez całe swoje życie. I musimy pamiętać, że nasz charakter przemawia głośniej niż nasze słowa. Nasz charakter przemawia głośniej niż to, co mówimy. Po trzecie, musimy zawsze doskonalić swoją postawę w kryzysach. Każdy z nas przechodzi przez różne kryzysy i doświadczenia. Cały czas musimy pracować, aby nasza postawa w kryzysach była właściwa. Bo możemy stać się albo zgorzkniali, albo możemy stać się ludźmi wiary. Albo możemy stać się ludźmi wątpiącymi, negatywnymi, krytykującymi, albo możemy stać się ludźmi pozytywnymi, ludźmi szlachetnymi, ludźmi wiary. Kryzys, każdy kryzys jest okazją do wzrostu albo do upadku. Jest taka zasada dziury. Jeżeli jesteś w niej, przestań kopać. Przestań kopać głębiej. Jeżeli jesteś w kryzysie, szukaj zawsze wyjścia z tego kryzysu. Nie pogłębiaj się w tym kryzysie jeszcze bardziej. Więc po trzecie musimy kształtować swoją postawę w kryzysach. Bóg powiedział do Izraela: ja was prowadziłem przez pustynię, ja was doświadczałem na pustyni. Ja patrzyłem, jak się zachowujecie w kryzysach. Ja patrzyłem, jak się zachowujecie, kiedy nie macie wody. Patrzyłem, jak się zachowujecie, kiedy nie macie mięsa. Patrzyłem, jak się zachowujecie, kiedy wróg na was naciera. Kiedy was pali słońce. Kiedy musicie iść naokoło i naokoło i naokoło. Patrzyłem, jak się zachowujecie, kiedy stajecie przed morzem i nie ma dalej drogi ucieczki. Patrzyłem, obserwowałem i badałem waszą postawę w kryzysach. I po tym poznawałem, co jest w waszych sercach. A więc Bóg cały czas dalej to obserwuje. Musimy kształtować i doskonalić swoją postawę w kryzysach. Po czwarte, czwarta dziedzina, którą musimy doskonalić, to jest samodyscyplina. Musimy doskonalić się w naszej samodyscyplinie, w naszym zarządzaniu czasem. Niektórzy zawsze mają czas, inni nigdy nie mają czasu. Pewna żona wysłała telegram do swojego męża. Spóźniłam się na pociąg, stop, jutro odjeżdżam o tej samej porze. Mąż odpisał: nie wyjeżdżaj o tej samej porze, stop, bo znowu się spóźnisz na pociąg. Więc musimy kształtować swoje zarządzanie czasem, musimy eliminować braki samodyscypliny. Musimy dobrze zarządzać naszymi finansami, uczyć się być wiernym w małym, mądrze zarządzać tym, co mamy. Znam ludzi, którzy dużo zarabiają i ciągle są w długach. Znam ludzi, którzy prowadzą swoje interesy i miałem takich ludzi w zborze, że dobrze sobie radzili finansowo, że tak powiem, dobrze zarabiali, mieli dobre dochody, a byli zawsze w finansowych tarapatach. Zawsze im brakowało, zawsze szukali od kogo, by to pożyczyć. A miałem inne osoby w zborze, które zarabiały pięciokrotnie mniej i potrafiły żyć z miesiąca na miesiąc, od wypłaty do wypłaty, potrafiły sobie poradzić, potrafiły rozłożyć to wszystko, potrafiły sobie radzić. A więc musimy umieć zarządzać naszymi pieniędzmi. Musimy również umieć troszczyć się o własne zdrowie. Mamy tylko jedną świątynię, kochani. To jest jedyna świątynia, jaką masz. Drugiej już na ziemi nie będziesz miał. Także lepiej dbaj o tą, którą masz. I piąta dziedzina, która potrzebuje naszej ciągłej doskonałości, doskonalenia ciągłego, to są relacje. To są relacje. Relacje małżeńskie, relacje rodzinne. Musimy pokazać naszym dzieciom, jaki jest Bóg Ojciec. Musimy dbać o nasze relacje w małżeństwie. Kiedyś przeczytałem taką myśl, wszyscy popełniamy błędy, ale żonaci prędzej się o nich dowiadują. Musimy poprawiać swoje relacje. Jeszcze taką inną myśl niedawno wyczytałem na temat relacji męża z żoną, że najlepszym kandydatem na męża jest archeolog. Bo im starsza żona, tym bardziej się nią zachwyca. Musimy dbać o przyjaźnie, budować przyjacielskie relacje. Ktoś powiedział, że relacje są ważniejsze niż osiągnięcia. Relacje są ważniejsze niż nasze osiągnięcia. Możemy powiesić sobie jakiś dyplom na ścianie, czy jakieś trofea, ale to, co tak naprawdę nas będzie cieszyło do końca życia, to nasze relacje z innymi. Nasze dobre relacje. A więc kapłani to ci, którzy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje. To są tak jak Chrystus, który był doświadczony we wszystkim, ale nie zgrzeszył. Taki kapłani, my, to są ludzie, którzy są doświadczani, którzy przeżywają różne problemy, ale ze wszystkiego wychodzą zwycięsko, ze wszystkiego próbują wyjść dobrze, próbują we wszystkim być nienaganni, doskonali. To jest nasz cel, to jest nasza misja. I pamiętajmy, że im bardziej podniesiemy swoje kwalifikacje, tym więcej zrobimy dobrego w Kościele Pańskim. Podsumowując już, jesteśmy kapłanami, tak? Jesteśmy wszyscy kapłanami. Musimy nauczyć się inaczej patrzeć na służbę kapłańską. Nie przez pryzmat jakiejś liturgii, szat, jakichś super duchowych, świętych ludzi, prawda? Ale przez pryzmat tego, że wszyscy naśladowcy Chrystusa są Jego kapłanami. Są w służbie kapłańskiej, mają kontakt z niebem. Bądźmy blisko związani z niebem. Bądźmy ludźmi, którzy doświadczają ponadnaturalnych przeżyć z Bogiem. Bądźmy tymi, którzy cały czas szukają tej sfery niebiańskiej, tak? Nie żyją tym, co na ziemi, ale żyją tym, co jest w górze. Bądźmy prawdziwie połączeni z niebem, kapłani Nowego Testamentu. Bądźmy pełni współczucia. Bądźmy jak Chrystus, który potrafi współczuć ze słabościami naszymi. Uczmy się tego. Niech to będzie wartością naszego zboru, że w tym zborze wszyscy ludzie są mile widziani. I że to jest miejsce łaski i miłosierdzia. Że to jest miejsce, w którym człowiek może przyjąć łaskę Bożą. Bez względu na to, jaką miał przeszłość. Bez względu na to, kim był. I bądźmy nienaganni. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, tak? Błogosławieni ci, którzy cały czas dążą do doskonałości w każdej dziedzinie swojego życia. Powstańmy. Będziemy się modlić.